Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam, zapraszam na nasz program Rozmowy Niedokończone. Naszym gościem jest pan poseł Stanisław Piotrowicz.
Szczęść Boże, Ojcu, szczęść Boże Państwu.
Pan poseł jest wiceprzewodniczącym Komisji Sprawiedliwości w Sejmie, jest członkiem Krajowej Rady Prokuratury, czyli reprezentuje Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Też.
I wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Zbadania Katastrofy Smoleńskiej.
Tak, to wszystko prawda.
Panie pośle, mamy dzisiaj mówić na temat praworządności w Polsce między paragrafem a rzeczywistością. Ale nim do tematu, bo ostatnio dosyć głośno było, też obserwowałem to całe zamieszanie wokół pana. Na różnych portalach też dalej są, można powiedzieć, podnoszone te sprawy. Zastępca Macierewicza Stanisław Piotrowicz z PiS działał w PZPR, jako prokurator oskarżał opozycjonistów. Plamy na życiorysie posła PiS Piotrowicza. Jak pan to odbiera? Bo widzę, że koledzy nie, że stoją murem, bo inni też im zarzucają. Nie jest tak, że jak ktoś był TW i jest nasz, to jest dobry, a jak ktoś jest z innej partii i był TW, to jest zły. Tak też, takie głosy też są. Aczkolwiek, mówię, rozumieją pan Andrzej Duda, tak gdzieś inni, pan poseł Antoni Macierewicz, jak się wypowiadają, to rozumieją, że to zamieszanie nie jest z racji tego, co pan zrobił, ale z racji tego, że pan jest w chociażby w zespole parlamentarnym do spraw katastrofy smoleńskiej. Czy tak rzeczywiście jest?
Jestem bardzo wdzięczny ojcu za to, że od tego ojciec rozpoczął dzisiejszy program. Nawiasem mówiąc, bardzo mi na tym zależało. Dlatego, że to również wpisuje się w temat, o którym dziś mamy rozmawiać, a w szczególności mamy rozmawiać o praworządności. Doświadczyłem tego niegdyś, doświadczam tego w ostatnim okresie czasu. Piękna litera prawa, rzeczywistość zgoła odmienna. No właśnie, kulisy programu, o którym ojciec wspomniał, wyglądały w ten sposób, że zostałem zaproszony do programu Telewizji Polskiej, a żeby umawiała się ze mną pani redaktor i deklarowała, że chce rozmawiać ze mną o projekcie ustawy o prokuraturze. Pomyślałem, że jestem osobą kompetentną w tej materii wypowiadać się i zgodziłem się. Rzeczywistość okazała się zgoła odmienna, to znaczy zostałem wprowadzony w błąd.
Nie chciał pan wstać i wyjść?
Tak zrodziła się taka myśl, bo zamiast pani redaktor wszedł zupełnie kto inny i już wtedy odczytałem intencje programu. Więc pozostawało do wyboru. Pierwsza myśl to była taka, wstać i wyjść, ale oczywiście wszystko było przygotowane. Jak się zorientowałem, kamery były włączone i być może prowadzący program na to czekał, że ja będę się kierował do drzwi, a on będzie za mną rzucał niewygodne pytania, odbiór będzie taki, proszę bardzo, ucieka, bo ma coś do ukrycia, ma coś wstydliwego. Tymczasem rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej niż wykreował to pan redaktor Sekielski. Zresztą gdyby i nawet próbować spuentować ten program, no to cóż się okazało? Że owszem, byłem w stanie wojennym prokuratorem, bo prokuratorem pracę w prokuraturze rozpocząłem w 76 roku. No nieraz zazdroszczę ludziom, że urodzili się w lepszym czasie. Ja się urodziłem w kiepskim czasie i wtedy, kiedy wchodziłem w życie zawodowe po ukończonych studiach, to był to rok 76. Ale gdy kończyłem studia prawnicze, to miałem tą świadomość, że są dwa zawody prawnicze, państwowe, z których wynika obowiązek dociekania do prawdy. Taki obowiązek ustawowy ma zarówno prokurator, jak i sędzia. Pomyślałem sobie, że dociekanie do prawdy to musi być fascynujące i to myślę, że powinni się tego podejmować ludzie. Czasem ktoś ma spojrzenie takie spłycone. Po co poszedł do prokuratury, jak wiadomo, jaka to była instytucja za PRL-u? No więc dylemat jest taki. Czyżby niektóre instytucje pozostawić ludziom o złej woli, czy też wchodzić do tych instytucji? We mnie zdominowało to drugie. Wejść do instytucji i zachowywać się przyzwoicie. No ale oczywiście, żeby w tej instytucji być, przez pewien okres czasu udało się, bo odbyłem całą aplikację. Mimo że kolokwia zdałem najlepiej z całej grupy, zbliżał się termin egzaminu, no i wtedy przystawiono do muru, jeżeli chcesz być dopuszczony do egzaminu, no, mówiono o tym w sposób bardzo brutalny, nie godzi się powtarzać, w każdym bądź razie to musisz złożyć stosowną deklarację. No to dla mnie był ciężki moment, bo nigdy żadnej deklaracji tego typu składać nie chciałem, dlatego że zawsze byłem po jednej stronie. Zawsze byłem po jednej stronie. I myślę, że ci ludzie, którzy byli blisko mnie, którzy mnie znają, mogą to zaświadczyć. Cierpiałem wtedy, cierpię dziś. Wtedy cierpiałem, bo musiałem znaleźć się w miejscu bardzo nieprzyjaznym dla mnie i jednocześnie realizować to, co myślę i to, co czuję. A żeby nie skrzywdzić ludzi, a tym, których inni chcieli skrzywdzić, żeby podać pomocną dłoń.
Czyli to nie jest proste powiedzenie tak albo nie.
No
jeżeli
to
chodzi o pana przeszłość, bo tak, no, nawet pan redaktor Sekielski, którego pan przywołał, też tak pyta. Robiłeś to, czy robiłeś tamto? Robił pan takie czy inne
tak,
rzeczy? Nawet znalazł opozycjonistę, tak? Przed kamerą się pojawił.
No, więc
no, niby, oczywiście którego
program,
pan miał wskazać.
Program tego nie pokazał, kiedy ja, bo w ogóle manipulacja na czym polegała? Padło nazwisko i czy znam takiego człowieka? No, konsternacja, bo zacząłem kojarzyć z projektem ustawy o prokuraturze. Nie znam takiego człowieka. Tymczasem okazało się, że chodziło o zaszłości sprzed 30 lat. W związku z tym z programu była taka puenta, zresztą tak chyba nawet ujęta przez prowadzącego, że Piotrowicz nie pamięta niewygodnych faktów. No, trudno mi było pamiętać nazwisko człowieka. Ale gdy pokazał mi dokument i zorientowałem się, że chodzi o wydarzenia sprzed 30 lat, więc skojarzyłem ze sprawą, którą doskonale pamiętałem. I to była sprawa, o czym warto powiedzieć, myślę, że w dużej mierze dzięki mojemu zaangażowaniu po stronie opozycji zakończyła się ostatecznie umorzeniem. I to warto powiedzieć, panu Sekielskiemu nie pasowała ta narracja, że sprawę, którą mi zarzuca, ostatecznie zakończyła się umorzeniem. Jednocześnie pokazano fragmenty urywki filmów z okresu stanu wojennego. Chodziło o to, ażeby obraz przemówił do ludzi, żeby obraz z mrocznych wydarzeń na ulicach w 1981 roku był kojarzony ze mną. I proszę bardzo, to w studio siedzi ten, a sprawca tamtych wydarzeń. To o to chodziło, bo przecież do człowieka przemawia się przede wszystkim obrazem. Natomiast kontakt z dwoma sprawami dotyczącymi opozycji w moim przypadku był taki, że obydwie zakończyły się umorzeniem. Nawet pan Sekielski był bardzo niezadowolony, bo jego rozmówca, a więc ten człowiek, który to, z którym miał mieć styczność w tamtym czasie, jako opozycjonistą, nie miał ochoty potwierdzać wersji pana Sekielskiego i zaczął się dość ciepło o mnie wypowiadać. No więc wtedy pan Sekielski go wyręczył, no a tamten człowiek taki trochę zagubiony w paru momentach przytaknął.
Później jak wam się rozmawiać ze sobą, czy w jakichś okolicznościach? Bo tak, no niby staliście po dwóch stronach barykady przedstawieni przez pana redaktora.
Znaczy, to ja z tamtym człowiekiem od tamtej pory nigdy nie widziałem się. Nawet nie pamiętałem jego nazwiska. Pamiętałem sprawę. Natomiast pamiętałem ją, bo wiązało się to z dużym zaangażowaniem po mojej stronie, z dużym ryzykiem i też z niebezpieczeństwem. Jedni ryzykowali, bo roznosili ulotki. Bo produkowali ulotki. Ale byli też tacy, co no muszę w tym momencie powiedzieć, jakkolwiek nie chciałbym przypisywać sobie tu jakichś szczególnych zasług. Ale ryzykowali, bo wchodzili we współpracę z obrońcą. W tym wypadku akurat obrońcą tego pana był senator Stanisław Zając, świętej pamięci, ten, który zginął w katastrofie smoleńskiej.
No i wydaje się, że gdzieś jest nawet przytaczane, że on rekomendował no niby pana, że pan jest taki człowiek uczciwy. No
jesteśmy obydwaj z jednego okręgu.
Tak.
I on doskonale wie, że to dzięki moim zabiegom, moim staraniom, pojechaliśmy obydwaj wtedy do zakładu karnego.
Czyli w tamtej sytuacji też byliście no, jak gdyby po dwóch stronach. Pan miał być tym, który ma skazać, a on był obrońcą.
Ale tak? Myśmy razem jednym samochodem pojechali. Oczywiście to też było ryzykowne, że adwokat jedzie razem z prokuratorem, ale to był czas, bo myśmy się wtedy bliżej nie znali w tamtym czasie. Był to czas, żeby omówić strategię, co my możemy zrobić, żeby człowiekowi pomóc. I wyszło na to, że ja dodatkowo przesłucham tego człowieka w zakładzie karnym. To była jedyna czynność, jaką w ogóle w tej sprawie wykonywałem. To trzeba jasno podkreślić. Ja tam zostałem przysłany na delegację do zakończenia sprawy. Chciałem tą sprawę umorzyć. To było pierwsze moje stanowisko względem szefa. No, szef, człowiek, który był wcześniej kilkanaście lat komendantem posterunku milicji, ukończył studia zaocznie, został szefem prokuratury, bo tak się od razu na takie stanowisko tam nadawał. Więc był bardzo apodyktyczny, ale na jego temat nie ma co się w tej chwili rozwodzić. I nie chciał zaakceptować mojej propozycji umorzenia. Chciałem uzupełnić postępowanie o dopuszczenie opinii biegłych, po to, żeby zakwestionować dotychczas zgromadzone materiały dowodowe. Również na to nie było żadnej akceptacji. Trzeba wiedzieć, że prokuratura to jest instytucja zbudowana na zasadzie hierarchicznego podporządkowania jednoosobowego kierownictwa. To szef o wszystkim tak na dobrą sprawę w tamtym okresie czasu decydował. Dziś ma nieco ograniczone kompetencje. W każdym bądź razie, skoro te dwie propozycje nie przeszły, to pojechałem do zakładu karnego i przesłuchałem uzupełniająco właśnie tego pana. Podczas przesłuchania zadawałem takie pytania, i tak redagowałem odpowiedzi, żeby osłabić zgromadzony w sprawie materiał dowodowy. Te wszystkie wątpliwości, o których wiedziałem, chciałem uwypuklić właśnie w tych wyjaśnieniach. No i gdy wróciłem potem, oczywiście adwokat był potrzebny, dlatego że by uwiarygodniał moją obecność. Bo przecież ja widziałem po pierwszych pytaniach, że właśnie podejrzany patrzył dość nieufnie na mnie, przecież mnie pierwszy raz w życiu widział, czego się mógł po mnie dobrego spodziewać. Natomiast obecność adwokata i jego gesty pokazywały, żeby śmiało akceptował to, o czym i ja mówię, bo to służy dobru sprawy. Oczywiście to wszystko nie było wyrażane werbalnie, bo przecież obydwaj żeśmy się bali, bo to się odbywało w zakładzie karnym, w areszcie śledczym. No, w związku z tym trzeba było zachować maksimum ostrożności. Efekt tego był taki, że ja przed sądem nie występowałem, to trzeba z całą mocą podkreślić, bo również pan Sekielski mi to imputował. Są dokumenty w Instytucie Pamięci Narodowej, o które zwróciłem się. Z tych dokumentów wynika, że oskarżali pana przed sądem wojskowym, dwaj prokuratorzy wojskowi, a trzeci pisał apelację. Gdyby pan Sekielski rzeczywiście dysponował innymi dokumentami, niewątpliwie na antenie pokazałby. Pokazałby, że proszę bardzo, bo przecież w protokole rozprawy widnieje nazwisko prokuratora. W wyroku widnieje nazwisko prokuratora i cały skład orzekający.
Może miał komplet, ale wziął tylko wybrane.
Nie wziął tych dokumentów celowo. Ja o te dokumenty zadbałem. To znaczy nie mam ich jeszcze, ale zaraz na drugi dzień zwróciłem się do Instytutu Pamięci Narodowej o udostępnienie tych materiałów, ale inni dziennikarze z innych gazet dotarli do tych dokumentów i oni mnie poinformowali o nazwiskach, bo ja jeszcze dokumentów nie widziałem, ale poinformowali mnie o nazwiskach tych osób, które aresztowały wspomnianego pana, które go oskarżały przed sądem i o tych, które uczestniczyły w wyroku. Nie ma w tych czynnościach mojego nazwiska, nie ma mojej styczności. O tyle materiał jest nierzetelny i zdobyty w sposób niewłaściwy, ale to pokazuje właśnie, jak wygląda demokracja. Zresztą nie przypadkiem było to, że właśnie w tym programie zestawiono mnie i pana profesora Chrisa Cieszewskiego. Obydwaj kojarzymy się przecież z zespołem parlamentarnym do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej.
Czy jesteście kolejnymi osobami, które próbuje się gdzieś tam
tak,
obruszyć?
Ja jestem wiceprzewodniczącym tego zespołu, a profesor Chrys Cieszewski zakwestionował w skuteczny sposób, zasadniczy, główną teorię Maku i teorię raportu Millera o wspomnianej Brzozie. W związku z tym, skoro nie da się na argumenty, nie da się w sposób naukowy zakwestionować tych badań, no to trzeba uderzyć w osobę. Uderzono Chrisa Cieszewskiego i uderzono we mnie.
Panie pośle, praworządność w Polsce między paragrafem a rzeczywistością. Myślę, że możemy odnieść się do konstytucji, do tego prawa, które obowiązuje, czy powinno obowiązywać i no, na mocy którego my możemy też zwracać się i domagać i sprawiedliwości, i tego, żebyśmy byli uszanowani. Wpisałem pierwszą część naszej rozmowy w internet, tak jakby to może każdy zrobił, praworządność w Polsce. I znalazłem: praworządność w swojej podstawowej formie oznacza, że nikt nie jest ponad prawem. Reguła ta logicznie wynika z idei, że prawda, a więc również prawo, opiera się na fundamentalnych zasadach, które można odkryć, ale których nie można stworzyć poprzez akt woli. I najważniejszą z zasad praworządności jest, że władza rządu jest sprawowana legalnie, zgodnie z pisanymi i publicznie ogłoszonymi przepisami prawa, uchwalonymi, egzekwowanymi według działań proceduralnych, które określa się mianem właściwej procedury. Więc gdzieś tam próbujemy się też i w tym prawie poruszać, ale praworządność, gdzieś ktoś napisał, to podstawa suwerenności narodu.
No, poza wszelkim sporem. Myślę, że słusznie rozpocząć temat od zapisów w Konstytucji. No, zapisy brzmią bardzo optymistycznie, napawają wielką nadzieją wszystkich rodaków, że skoro tak w Konstytucji jest napisane, to słusznie, bo to gwarantuje uczciwe, przyzwoite życie. Takim najważniejszym chyba artykułem to jest artykuł 2 Konstytucji, który stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. No, brzmi to pięknie. Nic dodać, nic ująć. Myślę, że nie spotkałbym nikogo, kto kwestionowałby słuszność takiego zapisu. Państwo demokratyczne, a więc władza spoczywa w rękach narodu. Naród sprawuje tą władzę poprzez swoich pośredników, a więc poprzez posłów, senatorów, spośród których później wyłaniany jest rząd, ale to i naród, który może wypowiedzieć swoją wolę w drodze demokracji bezpośredniej, a więc w formie referendum. No i gdy tutaj zatrzymam się, to rzeczywiście jest przykra konstatacja, że wspaniały zapis o demokratycznym państwie w rzeczywistości wygląda kiepsko. Doświadczaliśmy w ostatnim okresie czasu, jak rządzący traktują suwerena, a więc naród. Szczególnie widoczne to było wtedy, kiedy to obywatele uaktywnili się, bo zgodnie właśnie z Konstytucją również i obywatelom służy prawo inicjatywy ustawodawczej. I prawie 1 000 000 osób podpisało się pod projektem ustawy. Ustawy dotyczącej wcześniejszego pójścia dzieci do szkoły. Chodzi o ustawę dotyczącą 6-latków. I myślę, że tu mamy do czynienia no, z wyjątkowym takim lekceważeniem społeczeństwa, bo 1 000 000 podpisów, ale ileż ludzi podzielało ten sam punkt widzenia, tyle że z różnych względów nie złożyło swojego podpisu. Akcja przecież była bardzo rozpowszechniona w państwie, wiele dyskutowano na ten temat, wiele głosów krytycznych padało i otóż wnioskodawcy domagali się tego, żeby parlament przystąpił do procedowania nad tą ustawą. Okazuje się, że projekt przygotowany takim wysiłkiem przez obywateli, jak już wspomniałem, podpisało się, zebrano ponad 1 000 000 podpisów, kto kiedykolwiek zbierał podpisy wie, i jaka to jest mozolna i trudna praca, a parlament ciepłą rączką odrzucił ten projekt, w ogóle nie pochylając się nad nim.
Więc tutaj też pokazał pytanie, tak, co jeszcze można by zrobić, bo jest procedura, tak, trzeba uzyskać tyle, a nie mniej głosów. Została ona zakończona, zostało to przedstawione do Sejmu. Mamy projekt obywatelski, czyli obywatele chcą się zwrócić do parlamentarzystów, a ci za pierwszym razem, tak jak pan mówi, przy pierwszym czytaniu tak odrzucają, nie pozwolą na procedowanie.
Wymagana ilość to było 100 tysięcy podpisów. Zebrano prawie 1 000 000 podpisów, a więc o wiele więcej niż Konstytucja tego wymaga. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, no może się tak zdarzyć, że projekt przedstawiony przez obywateli dotknięty jest jakimiś wadami, ale zabrakło woli, żeby nad tym projektem w ogóle pracować. Więc trzeba podkreślić, że to było lekceważące zachowanie względem obywateli wtedy, kiedy parlament doszedł do wniosku, mówię o większości koalicyjnej, o Platformie, o PSL-u, żeby odrzucić ten wysiłek ludzki i w ogóle nad tym nie debatować, w ogóle nad tym nie pracować. Druga kwestia, także często się przecież odwołujemy do różnych wzorców zachodnich, często się narzeka w mediach głównego nurtu na małe zaangażowanie społeczne, że tutaj mamy jeszcze pewne niedostatki w zakresie organizacji społeczeństwa, że społeczeństwo mało aktywizuje się w życiu publicznym i tak dalej, tego rodzaju głosy płyną. I nagle pojawia się inicjatywa referendalna. I otóż ku mojemu zdumieniu, ze słów premiera, z ust premiera, z ust prezydenta, padają głosy, żeby obywatele nie uczestniczyli w referendum. Ja bym rozumiał, gdyby agitacja szła w tym kierunku. Idźcie państwo, skorzystajcie z referendum. Wypowiedzcie się w taki albo w inny sposób. Tu rozumiem to, że zarówno premier, jak i prezydent będzie zainteresowany w tym, żeby to referendum rozstrzygnęło się w jakimś określonym ściśle kierunku. Ale tu padły głosy nawoływania, żeby nie pójść do referendum. A więc, żeby obywatele nie korzystali z przysługujących im na mocy konstytucji przepisów. Kiedy się narzeka na małą aktywność, no to tym bardziej powinno cieszyć, że obywatele wreszcie się zorganizowali. Tak, świetnie, żeście się państwo zorganizowali. Rząd jest zainteresowany tym, żeby naród wypowiedział się. Żeby naród powiedział, czego od rządzących oczekuje. Tymczasem mieliśmy do czynienia zupełnie z inną sytuacją. Nie. Nie będziemy nad tym...
Bo wydaje się, że to jest normalne narzędzie. To nie jest tak, że zaraz wszyscy wypowiadają się przeciw. No, rząd niech się broni, tak? Ma przecież narzędzia do tego, ale nie, no, nie w ten sposób, żeby zniechęcać czy mówić, że...
No, rządzący nie chcieli usłyszeć tego, czego naród od rządzących oczekuje, uważając, że to rząd wie lepiej niż obywatele. Ale myślę, że nawet jeżeli takie przekonanie towarzyszyło rządzącym, to zwykła uprzejmość, zwykła grzeczność nakazywała wysłuchać narodu. Ewentualnie podjąć potem polemikę. Można również w trakcie kampanii przekazywać pewne sygnały, ale odrzucić możliwość referendum, żeby obywatele nie mieli możliwości się wypowiedzieć, czyż to nie jest ograniczanie demokracji, kiedy robi się wszystko, żeby naród się nie wypowiedział. Dla przykładu w Szwajcarii zdecydowana większość spraw rozstrzygana jest w drodze referendum. No, można powiedzieć, że aż przesadnie, ale tam z tej instytucji korzysta się bardzo często. W związku z tym, skoro u nas pojawiła się taka jaskółka, no to trzeba było się z tego cieszyć i podkreślać to, żeby naród ośmielić. Tak, my jesteśmy po to, żeby realizować oczekiwania narodu. Ale żeby je realizować, to trzeba wiedzieć, czego naród oczekuje.
Panie pośle, a jak pan ocenia to, jak sobie rząd radzi? No chociażby z katastrofą smoleńską. Jak sobie radzi z różnego rodzaju kwestiami, no afer, Amber Gold, czy Express, to bo jak gdyby przycichło, wybuchło, prawda, przez media przetoczyła się batalia, było głośno, wielu ucierpiało. No i dzisiaj nie wiemy, jaki jest tego finał. Może gdzieś jakaś prokuratura się tym zajmuje, ale tak naprawdę czy opinia publiczna słyszy, że został problem rozwiązany, bo to jest problem też no, tego, czy państwo no nie nadużywa czegoś, tak? Czy obywatele mogą czuć się bezpiecznie? Czy ktoś zareaguje, kiedy ktoś ich naciągnął, tak? Bo dzieje się to w strukturach państwa. Ktoś zakłada firmę taką czy inną, no i pozwala mu się na działanie. Pytanie, kontrolowane czy niekontrolowane?
Wiele by na ten temat mówić, ale poszedł pewien sygnał. I to już w trakcie kampanii wyborczej w 2007 roku, że oto, jeżeli Platforma Obywatelska dojdzie do władzy, to wiele zmieni się w zakresie walki z korupcją. Chcę powiedzieć, że walka z korupcją, no bo do tego zmierza między innymi pytanie ojca, to nie był wymysł Prawa i Sprawiedliwości. Ale dla wszystkich oczywistym jest, że żeby państwo rozwijało się, to nie może być zżerane przez raka korupcji. Żadna gospodarka nigdzie na świecie się nie rozwinie, jeżeli w państwie funkcjonuje zjawisko korupcji. Myśmy doskonale o tym wiedzieli jako Prawo i Sprawiedliwość. Mało tego, przecież takie zobowiązania w dziedzinie walki z korupcją nakłada na Polskę również Unia Europejska. A w tamtym czasie, kiedy Rumunia i Bułgaria ubiegały się o członkostwo w Unii Europejskiej, byłem wtedy senatorem i byłem z oficjalną wizytą w Rumunii. I między innymi w Rumunii, tam w parlamencie, były wielkie obawy co do tego, czy Rumunia zostanie przyjęta do Unii Europejskiej, bo najpoważniejsze zastrzeżenia dotyczyły korupcji. Dokładnie jeden z parlamentarzystów podczas wieczornego spotkania mówił, że u niego w kraju, odnoszę się do tamtego czasu, to dość powszechne jest pytanie, ile wyrok kosztuje. Ile wyrok kosztuje? Bo korupcja również może dotyczyć wymiaru sprawiedliwości. Więc to jest przerażające. No i oczywiście po 2007 roku dochodzi do władzy Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. No i od czego się zaczyna? Od walki z tymi, którzy ścigali korupcję. Od walki z tymi. Zaczyna się rozliczanie prokuratorów, tych, którzy zwalczali korupcję. No, nie będę tego tematu rozwijał, ale wszyscy to mieli możliwość śledzić. Zaczyna się rozliczanie szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i funkcjonariuszy tego biura. Ale oczywiście nie robi się tego w taki sposób, że trzeba zatrzymać walkę z korupcją, tylko powiada się, że to są złe instytucje. No bo trzeba to odpowiednio ubrać, tak żeby to mogło zafunkcjonować. Że my my w dalszym ciągu jesteśmy za tym, żeby walczyć z korupcją, ale nie takimi metodami. Nie może tak być, żeby funkcjonariusze CBA o 6 rano przychodzili do przyzwoitego obywatela. No i w ten sposób wywołano pewnego rodzaju psychozę w społeczeństwie, że rzeczywiście każdy z nas ma prawo do niepokoju, bo a nuż jutro o 6 rano przyjdą do mnie do mieszkania. A cóż mieli mówić aferzyści? Trzeba zlikwidować ściganie, bo my nie możemy dalej kręcić przysłowiowych lodów. Oni tak nie mogli mówić. Oni nie mogli mówić, że urwą nam się nielegalne biznesy, jak dalej ta walka z korupcją będzie kontynuowana. Nie, podszywali się pod przyzwoitego obywatela i rozpowszechniano tego rodzaju informacje, że to zagraża każdemu obywatelowi. Nie zagraża. Walka z korupcją to nie jest kwestia poszczególnych obywateli, którzy tam mogą czasem mieć jakieś drobne grzeszki na swoim sumieniu, bo każdemu się coś tam drobnego zdarzy. Nie o takich chodzi. Ale o jakich chodziło, to dzisiejszy czas pokazał. Właśnie tamten sygnał zaowocował tym, co teraz mamy. Potężne afery, które niszczą państwo polskie. Bo oto mnóstwo pieniędzy zostało zdefraudowanych. Za te pieniądze mogło powstać wiele obiektów użyteczności publicznej. Mogło powstać więcej dróg. Mogło powstać wiele zakładów pracy i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko zeżarła korupcja. Mało tego, to co mogło być kołem zamachowym dla rozwoju gospodarki, budowa dróg i autostrad, zakończyła się upadłością około 200 przedsiębiorców polskich.
Tylko czy my jesteśmy bezsilni, tak? Bo mówimy praworządność, pan cytował konstytucję, tego, że wszyscy równi względem prawa, a ta ostatnia kwestia autostrad budowanych, tego boomu, który miał nastąpić, wielu traci wszystko, tak? Bo dorobek lat, firmy 20-30 lat ludzie prowadzą. No i podjęli współpracę z tymi, którzy budowali, czy byli odpowiedzialni za budowę autostrad i wszystko stracili, tak? Jeszcze popadli w długi, bo ktoś im nie płacił. Pukają do różnych drzwi, też i do tych państwowych, do odpowiednich ministrów. No i nie wiem, czy coś się w tym kierunku dzieje, czy tylko wzrusza ktoś ramionami, a oni dalej zostają z niczym i z ogromnymi kłopotami.
Rzeczywiście, bo ojciec o to wcześniej pytał, a mnie umknęło. Rzeczywiście wszystkie te afery zostały skrzętnie wyciszone. Niewiele się dziś mówi o aferze hazardowej, niewiele się mówi o aferze Amber Gold, a przecież to jest potężne oszustwo, mało tego. Przecież z ust premiera padły tego rodzaju słowa. Chciał umniejszyć znaczenia tej afery Amber Gold i powiada w ten sposób, w sposób obraźliwy dla wielu tysięcy obywateli, że rząd nie jest od tego, żeby pokazywać obywatelom, gdzie, w jakiej instytucji mają lokować swoje oszczędności. Słyszałem również z ust prominentnych polityków tamtego ugrupowania, że to pazerność ludzka doprowadziła do tego, że zainwestowali w takie instytucje jak Amber Gold. No i do kogo mają teraz pretensje? No więc jakże to jest przewrotne.
Ale ktoś pozwala, żeby na rynku funkcjonowała taka czy inna firma.
Ale pierwsza zasadnicza rzecz. To nie była przecież kwestia tego rodzaju, że rząd ma podpowiadać, gdzie obywatel ma inwestować, żeby było korzystnie. Tu nie o to chodzi. Tylko rząd tolerował, że na terenie państwa polskiego funkcjonował oszust, bo tak przecież jawi się afera Amber Gold, tak się jawi firma Amber Gold. To nie była kwestia ryzyka ponoszonego przez obywateli, bo to zupełnie dwie różne sprawy są, tylko państwo polskie tolerowało funkcjonowanie oszusta przez wiele lat. Mało tego, najważniejsze instytucje w państwie polskim nie podjęły żadnych działań. To nie jest przypadek. Trudno sobie wyobrazić, żeby urzędy skarbowe przez lata nie interesowały się tym, że ktoś podatku nie płaci. Obywatel się spóźni kilka dni, już dostaje pismo i karne odsetki i jest wzywany do wyjaśnienia sprawy. Tam urzędy skarbowe milczały. Prokuratura nie podejmowała działań. Milczały inne instytucje państwowe. Jestem o tym głęboko przekonany, że nie tak same z siebie. Bo przecież to jest w procedury wpisane. Każda instytucja wie, co ma w takich sytuacjach robić. I nagle wiele instytucji nie podjęło działań.
A to dlatego, że są niewydolne, czy...
Nie. No, ja myślę, że była jakaś sprężyna, która powiadała, tym tematem proszę się nie interesować. Bo przecież to nie jest tak, że organy zobowiązane do ścigania nie ujawniły tego. Przecież Komisja Nadzoru Finansowego wystosowała pismo do prokuratury i tam dzieliła się swoimi podejrzeniami co do nieuczciwego prowadzenia biznesu przez Amber Gold. Wskazywano konkretne zarzuty, ale na to prokuratura jedyna milczy, rejonowa. Wysyłają pismo do prokuratury okręgowej, milczy. Do prokuratury apelacyjnej, milczy. W końcu Komisja Nadzoru Finansowego wysyła pismo do prokuratora generalnego. Co się dzieje, że prokuratury nie podejmują działań w związku z aferą Amber Gold? Prokurator generalny w Sejmie tłumaczył się, że on żadnego pisma od Komisji Nadzoru Finansowego nie otrzymał. I myślę, że nie ma powodów do tego, żeby nie wierzyć. Obiecał, że jak wróci do swojego urzędu, to zbada sprawę. Za jakiś czas rzeczywiście poinformował Sejm, że pismo do niego nie dotarło, bo jeden ze współpracowników zadbał o to, żeby to pismo nie trafiło na jego biurko i zostało ono z powrotem odesłane do prokuratury do Gdańska. A więc wiele osób było zainteresowanych tym, żeby w tej sprawie nie toczyło się żadne postępowanie. A poza tym proszę zwrócić uwagę jeszcze i na to, przecież ta sama firma zajęła się organizowaniem transportu lotniczego. Właśnie ta sama firma. Nie jest tak łatwo.
Rozumiesz, że aż tylu ludzi jest w jakimś układzie, powiązani ze sobą, że swoich interesów będą bronili na poszczególnych etapach?
Wtedy, kiedy przecież była inauguracja działalności tej firmy lotniczej
Old Express,
no to widzieliśmy, kto ciągnął linę z tym samolotem, bo to miało być takie właśnie spektakularne wydarzenie. Najważniejsze osoby ciągnęły ten samolot właśnie na płycie lotniska. No to były osoby właśnie prominentni działacze koalicji rządzącej, no generalnie rzecz biorąc Platformy Obywatelskiej, bodajże Nie chcę wymieniać tutaj ani z nazwisk, z funkcji, bo mógłbym się pomylić, ale można do tego wrócić. No, najważniejsze osoby w tamtym regionie, kojarzone właśnie z Platformą Obywatelską. Więc to byli ci promotorzy tego przedsięwzięcia. No i myślę, że to wszystko się wiąże w pewną całość. W pewną całość, dlaczego tą firmą w tamtym czasie nikt się nie interesował. Prokurator generalny co prawda wystąpił z wnioskiem o odwołanie prokuratora rejonowego, no ale to tylko chyba on jeden poniósł konsekwencje, że został odwołany z funkcji prokuratora rejonowego. Zapowiadał premier daleko idące konsekwencje wobec tych urzędników, którzy nie dopełnili obowiązków. Widać, intencje takie nie były, bo póki co nie słyszeliśmy o żadnych konsekwencjach. No wypadało wtedy w Sejmie nadąć się i powiedzieć, tak, to skandal, jak się już mleko wylało, podejmiemy zdecydowane działania, rozliczymy wszystkich i tak dalej. Ale te intencje zostały obnażone przez to, że póki co nikt z tego tytułu nie poniósł konsekwencji poza szefem firmy Amber Gold i być może również, że to, że w ogóle jakieś postępowanie się jeszcze toczy w tej materii, to być może, że jest to przyczynek do tego, że premier negatywnie rozpatrzył sprawozdanie prokuratora generalnego z jego rocznej działalności.
Drodzy Państwo, dzisiaj praworządność w Polsce między paragrafem a rzeczywistością. Zachęcam też do kontaktu telefonicznego. Dzisiaj naszym gościem jest pan poseł Stanisław Piotrowicz. Za chwilę podamy telefony, ale chciałbym jeszcze, nim pierwszy telefon, zapytać o tą ewentualnie kontrolę nad rządem. Bo rząd też, żeby sprawy się jakoś nie wymknęły, on powinien pilnować porządku. Do niego możemy się odnosić, u niego jak gdyby szukać pomocy, tak? Ale czy rzeczywiście ktoś dzisiaj sprawuje? Czy może powiedzieć, że tak, a nie inaczej powinno się pewne rzeczy kierować? Czy tak one powinny wyglądać? Taką funkcję kontrolną ma też parlament. Ale czy tak rzeczywiście pan jest parlamentarzystą, posłem?
Dotyka ojciec bardzo ważnego tematu, można powiedzieć fundamentalnego. Właśnie Sejm jest zobowiązany do sprawowania kontroli nad rządem. Ja w Sejmie jestem pierwszą kadencję, bo wcześniej byłem dwie kadencje senatorem. Ale zarzuty dotyczące tego, że parlament utracił swoją funkcję kontrolną, padają podczas tej kadencji wielokrotnie z ust przedstawicieli nie tylko mojego ugrupowania, ale też czasem zdarzy się to komuś innemu. Generalnie rzecz biorąc, jest to przecież dostrzegalne, że posłowie pytają, ministrowie siedzą w ławach, a pani marszałek nawet nie raczy zapytać pana ministra, czy zechce na to pytanie odpowiedzieć, nie mówiąc już o tym, żeby wręcz zaprosić na mównicę: panie ministrze, pytanie do pana, proszę udzielić odpowiedzi. Parlamentarzyści pytają i jak grochem o ścianę. Po pytaniu zadanym przez posła, pani marszałek odpowiada: przystępujemy do głosowania. To jest chyba tak po to, żeby też zniechęcić pytających, żeby nie pytali. Jednocześnie jest stworzyć komfortową sytuację, że nikt z rządu na pytania odpowiadać nie będzie musiał. Pytania są przecież często fundamentalne. Pytania dotyczące sytuacji finansowej państwa. Wiemy, że źle się pod tym względem dzieje. Nie pora i miejsce, żeby ten wątek rozwijać w tej chwili, bo to temat rzeka. Ale nikt nie odpowiada. Posłowie piszą interpelacje. Szkoda czasu, szkoda mitręgi. Najczęściej na interpelacje poselskie przychodzą odpowiedzi ogólnikowe, nie zawsze tyczące wprost tematu, tylko dookoła. Odnosi się wrażenie, jakby w kancelarii premiera i w poszczególnych ministerstwach zatrudnieli byli pisarze, którzy mają za zadanie odpowiadać na pisma posłów, na interpelacje poselskie. To tak trochę przypomina, jakby się mieli za zadanie oganiać przed natrętnymi muchami. W związku z tym rodzi się pytanie, czy jest sens w ogóle występować z interpelacjami, które bardzo często chyba nawet do ministra nie docierają, a jak docierają, to odpowiedź jest na okrągło, byle nie dotykać istoty rzeczy. I jeszcze jedna ważna rzecz, o czym należy powiedzieć. obok parlamentu, w szczególności Sejmu, kontrolę nad rządzącymi przecież sprawują media. Wszędzie w demokratycznych państwach tak się dzieje, że media patrzą rządzącym na ręce. Obojętne, kto tą władzę sprawuje. Ja już to na antenie kiedyś mówiłem, bo na początku tego roku w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka mieliśmy przyjemność gościć profesora jednego z uniwersytetów zachodnich. I on z dumą w głosie mówił o osiągnięciach w budowaniu demokratycznego państwa, swojego państwa. Szczególnie trzy rzeczy bardzo mną wstrząsnęły. Pierwsza to taka, kiedy mówił, że u nich w parlamencie jest spór. Dopracowano się sporu, bo w parlamencie powinien być spór. Bo w drodze sporu powinny być wypracowywane jak najlepsze rozwiązania dla państwa, dla społeczeństwa. Oczywiście z góry zaznaczam, inną jest kwestią poziom tego sporu i poziom języka. To jest druga, to jest dalsza kwestia. Drugą rzeczą, która mnie wówczas uderzyła, to jest to, że u nich media zawsze stoją w opozycji do rządu. No bo właśnie dzięki mediom obywatele mają możliwość dowiedzieć się, jak rządzący się sprawują. Bo właśnie dociekliwi dziennikarze ujawniają przed obywatelami to, czym rząd się zajmuje, jakie rozwiązania podejmuje, a przecież to jest szalenie ważne w budowaniu społeczeństwa demokratycznego, bo w oparciu o tego rodzaju informacje obywatele mogą dokonywać trafnych wyborów do parlamentu. Skoro są pozbawieni takiej wiedzy, to są skazani na manipulacje. No i trzecia rzecz, którą on powiedział, a która tak bardzo też pasuje do dzisiejszego programu, kiedy mówimy o konstytucji. On powiedział tak, na nic najlepsza konstytucja, na nic najlepsze ustawy, jeżeli nie ma niezawisłych sądów. Bo trzeba przecież wiedzieć, że ktoś przepisy ustawy stosuje. Nie da się wyeliminować czynnika ludzkiego ze stosowania prawa. Nie da się też często tego prawa stosować bez udziału sądów. Jeżeli te sądy są takimi, jak mowa w Konstytucji, to świetnie. Ale myślę, że doświadczenia obywateli są zgoła odmienne, podobnie jak i moje. Nie jest tak, jak się o tym stanowi w Konstytucji, że obywatel ma prawo do niezawisłego sądu, do rozpoznania jego sprawy bez zbędnej zwłoki, do jawnego działania, do niezawisłego sądu, sprawiedliwego sądu. No, myślę, że najwięcej chyba utyskiwań ze strony obywateli dotyczy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Doświadczam tego jako poseł, ale doświadczam tego również w Komisji Sprawiedliwości. Trzeba jasno powiedzieć, że nie dziwię się obywatelom, którzy szukają ostatniej deski ratunku właśnie w Komisji Sejmowej. Ale trzeba też jasno i z całą mocą powiedzieć, że nie ma takiego podmiotu w państwie, który mógłby zmienić prawomocny wyrok sądowy. I dlatego często jako parlamentarzysta jestem po prostu bezradny, bo nie mam możliwości pomóc obywatelowi. Jedyna możliwość wzruszenia prawomocnego wyroku pozostaje w rękach prokuratora generalnego i rzecznika praw obywatelskich i rzecznika praw dziecka. Te trzy podmioty mają prawo wystąpić z wnioskiem o kasację do Sądu Najwyższego. Może kogoś zdziwić to, że wśród tych podmiotów nie ma ministra sprawiedliwości. No ten rząd zadbał właśnie o to, żeby pozbawić ministra sprawiedliwości jakichkolwiek funkcji kontrolnych względem wymiaru sprawiedliwości. A zatem stworzono takie prawo, obecnie rządzący to prawo stworzyli, żeby minister sprawiedliwości w ogóle nie miał prawa rozpoznawać skarg na wymiar sprawiedliwości. Żeby też nie miał prawa kwestionować prawomocnych orzeczeń i nie móc występować z wnioskiem o kasację. Podkreślam, z takim wnioskiem ma prawo wystąpić rzecznik praw dziecka, rzecznik praw obywatelskich, prokurator generalny, a nie ma takiego uprawnienia ktoś, kto ma w nazwie sprawiedliwość, minister sprawiedliwości. Wspólnie z panem posłem Januszem Wojciechowskim, no już pewnie chyba z rok temu, wnieśliśmy projekt ustawy w tym zakresie po to, żeby wyposażyć ministra sprawiedliwości w taki instrument. Ja wtedy w Sejmie z przekąsem mówiłem, że no, taki minister, który nic nie może względem wymiaru sprawiedliwości, no pewnie powinien tytuł zmienić. No, bo skoro nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością, to może bardziej adekwatnym byłby termin minister administracji sądowej, a nie minister sprawiedliwości. Więc projekt przedłożony przez nas w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości, ja akurat ten projekt prezentowałem w Sejmie, zmierzał do tego, żeby jednak minister sprawiedliwości nie tylko miał prawo wnoszenia kasacji do Sądu Najwyższego, ale też, żeby miał uprawnienia do szerszego ujęcia tejże kasacji. Bo trzeba jasno powiedzieć, że w drodze kasacji Sąd Najwyższy nie wnika w meritum sprawy. Nie bada tego, czy wyrok jest słuszny i sprawiedliwy. Bada tylko, czy wcześniejsze dwa sądy nie uchybiły procedurze. Jeżeli nie uchybiły procedurze, to Sąd Najwyższy taką kasacją, mówiąc językiem potocznym, nie zajmuje się. Nie zajmuje się. Ale przecież w Konstytucji jest mowa o tym, że Polska jest państwem demokratycznym, demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. No i teraz może być taka sytuacja, że Sąd Najwyższy stwierdzi, no co prawda ten wyrok razi poczucie sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości też może dojść do takiego wniosku, wyrok razi poczucie sprawiedliwości. No ale niestety, nie uchybiono w dwóch instancjach procedurze, w związku z tym nie ma podstaw do uchylenia tego wyroku. Stąd propozycja zmiany ustawowej, którą reprezentowałem w Sejmie, szła w tym kierunku, żeby jednak Sąd Najwyższy mógł również nieco szerzej, nieco szerszym zakresie rozpoznać tą kasację, a więc odnieść się również i do meritum sprawy, żeby nie było takiej sytuacji, wyrok razi, godzi w poczucie sprawiedliwości, ale niestety nie można nic zrobić. Taka, że ta sytuacja jest no, nie do zaakceptowania. Zresztą w PRL-u nie było co prawda kasacji, ale była rewizja nadzwyczajna. Ta rewizja dawała uprawnienia do tego, żeby rozpoznawać sprawę również co do meritum. I myślę, że dzisiejsze rozwiązania powinny iść również w tym kierunku. Nie tylko, czy sądy nie uchybiły procedurze, ale i również w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ażeby dotykały meritum sprawy.
Dziękuję bardzo. Mamy pierwszy telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Stanisław z Lublina. Chciałem się wypowiedzieć.
Prosimy bardzo, panie Stanisławie.
Witam ojca Grzegorza i pana posła. Z dużym szacunkiem do wypowiedzi pana posła. No, te wypowiedzi merytoryczne, patriotyczne, także to widać po następie. Ja mam takie kwestie. Niedawno pan prezes PiS Jarosław Kaczyński w mediach nadmienił, żeby jeśli chodzi o następne wybory, żeby były uczciwe, więc należy na 3 miesiące co najmniej wcześniej powołać rząd techniczny, który zadbał o to, żeby te wybory były uczciwe. Teraz tak, jak my to zrobimy? Czy to jest realne? No wiadomo, żeby rząd techniczny powołać, musi być większość zgodna w Sejmie w tym temacie. Wiadomo, że takiej możliwości nie ma. No nie wiem jak. Dlatego to mam takie pytanie, czy to było dyskutowane w PiS-ie, no przypuszcz, czy nie, bo taką tą informację powielają politycy PiS-u i pan poseł poprzednim razem będąc w studiu telewizji TVN o tym mówił. I pan Błaszczak, i pan Macierewicz ostatnio też o tym wspominał. Także jak to zrobimy? To jest jedna sprawa. I przy okazji sprawa ministra zdrowia. No, jeśli go nawet odwołamy, co to nam da? Premier powoła nowego, albo podobnego w działaniu, albo gorszego jeszcze. będziemy czekać pół roku, rok czasu, aż nowy minister się rozkręci, zapozna i tak dalej. Nie wiem, czy nie byłoby bardziej celować w premiera, ewentualnie no, wcześniejsze wybory, czy zmiana rządu, bo taka sprawa następna. Sprawa słupków poparcia. Moim zdaniem dla PiS-u i dla w ogóle dla partii. No są małe, no tak 23% ostatnio, no było 23 do 30. No dlaczego tak jest? No taka bieda, taka nędza i takie małe poparcie. Ja bym się nad tym zastanowił. Jakaś przyczyna musi być. I w związku z tym uważam, że między innymi przyczyną tego jest brak informacji, jeżeli chodzi o sytuację w kraju, a mam na myśli tu media publiczne. Te audycje takie polityczne w mediach publicznych są po prostu, jak wiemy, ukierunkowane. Redaktorzy są stroną w tych rozmowach i najczęściej tak manipulują przedstawicielem danej partii, w tej chwili mowa o opozycji, żeby po prostu wykiwać. No, no w większości przypadków, no takim pozytywnym przykładem w tym przypadku to był ostatnio pan Macierewicz, gdzie po prostu w rozmowach w TVP Info, czy z panem chyba redaktorem Czyżem, pani Lewicka, to też były takie dwie rozmowy, no po prostu pokazał klasę, po prostu nie dał się wykiwać i tutaj moim zdaniem należałoby jakoś tych, którzy występują w mediach publicznych z naszej partii opozycyjnej jakoś ukierunkować, żeby po prostu wiedzieli, jak reagować na takie manipulacje, bo to tak źle wygląda.
Dziękuję.
Mówię jeszcze jedno, już kończę.
Tak.
Mówi pan poseł o tym, że afery są wyciszane i tak dalej. No są wyciszane, wiadomo. Rządzący o tym nie będą przypominać, ale powinni o tym przypominać opozycja. No, przecież takie sprawy jak te sukienki, jak te alkohole, nocne kluby i tak dalej. Za taką nawet sprawę przy dobrej opozycji, no to ten rząd by mógł polecieć. No ale to jakoś przysycha, no i tak jest, jak jest. Także dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, panie Stanisławie, szczęść Boże. Pierwsza sprawa, rząd techniczny.
Serdecznie dziękuję panu za te pytania. Z wieloma spostrzeżeniami się w pełni podzielam je, Co do rządu technicznego, no rzeczywiście była taka wola ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli komuś zależało w tym parlamencie na dobru państwa polskiego, na dobru narodu, to powinien był tą propozycję zaakceptować. Myśmy byli przecież otwarci. Byliśmy otwarci na inne jeszcze propozycje, ale proszę zwrócić uwagę na to, że nawet premierowi rządu technicznego, kandydatowi na premiera rządu technicznego, obecnie rządzący, a generalnie rzecz biorąc pani marszałek Kopacz, nie zezwoliła na to, żeby wystąpił przed parlamentem. To przecież to pamiętamy. A z kolei przepisy dotyczące konstruktywnego wotum nieufności wymagały tego, że jeżeli domagamy się głosowania nad odsunięciem tego rządu w całości, to wnioskodawcy są zobowiązani zaprezentować kandydata na przyszłego premiera. Także to nie było widzimisię Prawa i Sprawiedliwości, tylko prawna konieczność. Jeżeli wyrażamy wotum nieufności wobec tego rządu, to musimy zaproponować kandydata na to stanowisko, na stanowisko
premiera. Tylko zawsze jesteście też jako opozycja w mniejszości,
no,
tak?
No oczywiście, że tak. Pan wspomniał o tym, że zgadza się z tym, że pewne afery są wyciszane, ale jednocześnie była taka sugestia, jakoby
przypominać o nich częściej.
Żeby o nich, tak? Przypominać. I odbierałem to jakby taki zarzut pod adresem opozycji, że jest mało w tej dziedzinie skuteczna. Ja często na ten temat słyszę wypowiedzi obywateli i chcę podkreślić, że opozycja bardzo często punktuje te sprawy. Bardzo często. Inną rzeczą jest, czy to trafia do opinii publicznej. No, nie są transmitowane posiedzenia Sejmu, a ci, którzy przekazują relacje, no jak widać, skrzętnie omijają te wątki, które w sposób tak mocny uderzają w rząd. I tu wracamy do tego, o czym zacząłem. Skąd obywatele mają czerpać wiedzę na ten temat, jak sprawuje się rząd, co się dzieje w parlamencie, skoro właśnie...
Chociaż nieraz, panie pośle, może i dobrze, że nie są transmitowane, bo no, obywatele dostali rozstroju rządka, obserwując choćby niektóre posiedzenia komisji.
To prawda, ale mogliby też obywatele zobaczyć, jaka jest atmosfera w Sejmie. Co jest ukrywane przez obywatelami. Przecież media głównego nurtu bardzo wiele miejsca poświęcają rozprawianiu się z opozycją. Tego gdzie indziej w demokratycznych państwach nie ma. Media koncentrują się zawsze na aktualnie rządzących, a nie na opozycji. Natomiast w Polsce mamy takie wrażenie, gdy się obserwuje przekazy medialne, jakoby to w dalszym ciągu Prawo i Sprawiedliwość było u władzy.
A kwestia odwołania tego ministra zdrowia. Nie wiem, czy opozycji udało się chociaż jednego odwołać.
No nie, ani jednego.
Chyba pan premier Donald Tusk.
Ani jednego się nie udało. My nie jesteśmy naiwni. Mamy świadomość tego, że wszystkie nasze wnioski będą załatwione w taki, a nie w inny sposób. Że nie ma znaczenia argumentacja, że nie mają znaczenia konkretne fakty wskazujące na nieudolność ministra, to nie ma żadnego znaczenia. Liczy się, kto ma większość. W związku z tym za punkt honoru rządzący przyjmują to, żeby nie odwołać żadnego ministra z tego rządu. Mało tego, no przecież trzeba powiedzieć, że wszyscy ministrowie to jest drużyna pana premiera. Wymiana jednego ministra na innego niczego nie zmienia, bo przecież kierunki wytycza pan premier.
Czyli wszystko pod kontrolą.
Wszystko pod kontrolą jest, jeżeli dokonuje pewnych zmian, no to chodzi o tylko sprawy wizerunkowe. Żeby się nie czepiać dotychczasowego ministra, bo to pan premier dokonał zmian, przyszedł nowy pan minister, no i mieliśmy ostatnio taką sytuację, jak chodzi o ministra finansów. To też była przecież kuriozalna sytuacja, że parlament debatuje nad budżetem i nie ma na sali ministra finansów. No bo nowy pan minister finansów najwyraźniej nie utożsamiał się z tym budżetem, bo ten budżet przygotował poprzedni minister, pan premier Rostowski. I pan nowy minister być może, że nawet nie zdążył się z budżetem zapoznać. Padały pytania, liczył się z tym, że pytania będą, no w związku z tym lepiej się na sali nie pokazać, no bo by przecież parlamentarzyści nalegali, żeby udzielił odpowiedzi na bardzo istotne, newralgiczne pytania. Ale to chyba niespotykana sytuacja, żeby debatowano nad budżetem i formalnie rzecz biorąc, bo my wiemy, że de facto przygotował ten budżet minister Rostowski, ale formalnie figurował jako twórca tego budżetu pan minister Szczurek. I żeby on nie był obecny podczas najważniejszej debaty w parlamencie. Bo najważniejsza debata to dotyczy budżetu, to dotyczy finansów państwa. Skąd pozyskać środki i jak je wydatkować i na jakie cele. No i w tym nie uczestniczy minister finansów. To pokazuje, w jakim poważaniu rząd ma parlamentarzystów i w jakim poważaniu ma naród. Ale problem jest tej natury. Żeby z tego wszystkiego naród wyciągał wnioski. Żeby wyciągał właściwe wnioski. No przecież ten naród jest lekceważony, bo jeżeli są lekceważeni w parlamencie przedstawicielem, co by nie powiedzieć, przedstawiciele narodu, bo w końcu tych posłów ktoś wybrał, to powinno to również dotykać obywateli.
Pytanie, czy tam się nie czują też, no można powiedzieć, no pomijani parlamentarzyści z Platformy Obywatelskiej, z PSL-u, bo to przecież no oni też reprezentują tą stronę rządową.
No tak, no to oni generalnie rzecz biorąc mają za zadanie ochraniać ten rząd. No w związku z tym oni nie mogą zadać pytania trudnego, kłopotliwego dla rządzących. Ale też trzeba z całą mocą powiedzieć. Mają taką możliwość do niczym nieskrępowanej debaty podczas swoich posiedzeń klubowych. I tam też mają możliwość, żeby podjąć działania wywierające presję na rząd. W końcu to rząd w ich rękach jest.
Ale muszą chcieć to zrobić.
I ponoszą zarówno Platforma Obywatelska, jak i Polskie Stronnictwo Ludowe ponosi pełną odpowiedzialność za to, co się w Polsce dzieje. Bo gdyby niewielkie ugrupowanie, Polskie Stronnictwo Ludowe, nie przykładało ręki, to nie mielibyśmy takiej sytuacji, jaką mamy. Współuczestniczy w tym co czyni obecny rząd, bo Polskie Stronnictwo Ludowe zapewnia większość w parlamencie i stwarza też ochronę dla wszystkich decyzji podejmowanych przez ten rząd. Ludzie często powiadają, a ten poseł z PSL-u taki fajny, od nas ze wsi, znamy go dobrze, fajny chłop, to my go wybierzemy, bo jest swój. No to muszą wiedzieć, że ten swój chłop podejmował takie decyzje, które powodują niezadowolenie społeczne, bo bez jego głosu i jego kolegów nie byłoby możliwe to, co jest możliwe, a w szczególności wydłużony wiek emerytalny, a to zapaść w służbie zdrowia, a to takie, a nie inne finanse państwa, a to nierozliczenie afer w państwie, bo to przecież głosami koalicji odrzucono wnioski o komisję śledczą. Ludzie oczekują wyjaśnienia spraw. Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie występowało o powołanie komisji śledczych po to, żeby wyświetlić sprawy. One szczególnie mają sens wtedy, kiedy się okazuje, że instytucje państwa polskiego zobowiązane do podjęcia określonych działań, tych działań nie podjęły. No to skoro te instytucje nie podjęły działań, to jak najbardziej zasadne jest powołanie komisji śledczej. No ale posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego nie zezwolili na to, żeby powstała komisja śledcza. Nie sami, ale poparli w tym Platformę Obywatelską i dlatego takiej komisji nie ma. I to trzeba wiedzieć. Ja wielokrotnie apeluję, żeby rozliczać polityków nie na podstawie tego, co mówią. Bo jeżeli taki polityk przyjedzie do swojej miejscowości, czy to z PSL-u, czy z Platformy, to bardzo często odpowiada wyborcom tak, jak oni by chcieli to usłyszeć. Ale wyborca powinien przede wszystkim zapytać, a jak pan głosował za tym i za tamtym? Bo to jest wymierny obraz funkcjonowania parlamentarzysty. To jest wymierny obraz. Nie musi pytać, przecież dziś w internecie może każdy sprawdzić, jak który poseł, za czym w parlamencie się opowiadał, za czym głosował. No i z tego trzeba wyciągać określone wnioski.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, może ja zawsze nie widzę.
Teraz i zawsze.
Kazik z Białegostoku, witam ojca Grzegorza, witam pana posła w studio. Mój przedmówca, proszę pana, ten z Lublina bodajże, mówił, że media wyciszają wszelkie tam, prawda, afery i tak dalej. I ja z tym się zgadzam, ale uważam, że na obecną chwilę mamy partię opozycyjną o nazwie PiS. Partia ta, jak wygra wybory, a uważam, że wygra, powinna się wziąć za te afery. Powinna się wziąć między innymi i za prokuratorów, oczywiście nie za wszystkich, bo prokuratorzy i sędziowie są zastraszani. Mówię to świadomie, bo ja mam w rodzinie prawnika. Tak. I PiS, wiem o tym, że PiS o tym pamięta i jak PiS wygra wybory, nie wiem z kim tam będzie w koalicji, powinien za to się wziąć, tylko pytanie, no jak będzie taka prokuratura, jak jest obecnie, tak jak pan tutaj wymienił, o aferze Amber Gold i tak dalej, no to nie wiem jak to zrobić, no bo ja jestem prosty człowiek i jestem wyborcą prawicowym, prawda? To chciałbym, żeby pan poseł powiedział, jak PiS by do tego się zabrał. To jest jedno. I drugie, bo już końcówka programu. I drugie pytanie, panie pośle, czy jest możliwość, jakby PiS wygrał wybory, żeby odwrócić, że tak powiem, kota ogonem, przepraszam za określenie, żeby prokuratura jednak była kontrolowana przez ministra finansów. Tyle. Pozdrawiam pana, pozdrawiam ojca z Panem Bogiem. Przejdę na odbiór.
Dziękuję. Kto kogo ma kontrolować? No ale kwestia pierwsza to rozliczenie. Czy to jest możliwe?
No pierwsza rzecz. Myśmy już krótko sprawując władzę, bo to trzeba powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość około 1,5 roku było u władzy. to trzeba jasno powiedzieć. To jest dla rządu, jest to dość krótki okres czasu, bo przecież rządzenie polega na przygotowaniu projektów ustaw, na przeprowadzeniu ich parlament, na tym rządzenie polega. To wszystko wymaga czasu, wymaga uzgodnień międzyresortowych, to wymaga konsultacji społecznych. Proces legislacyjny chwilę trwa. Więc mimo tak krótkiego okresu sprawowania rządów udało nam się wiele zrobić. Udało się wiele zrobić. Oczywiście nie zrealizowaliśmy w pełni swojego planu, ale w niczym nie odstąpiliśmy od programu. Poza wszelkim sporem ma pan rację, że należy w tych instytucjach, które wymieniał, a więc w wymiarze sprawiedliwości, a i również w prokuraturze, dokonać zmian. Pierwszą zasadniczą to Prawo i Sprawiedliwość jest zdeterminowane, że prokurator generalny będzie jednocześnie ministrem sprawiedliwości. Nie może tak być, żeby nikt nie odpowiadał w państwie za prokuraturę.
I chcieliby się wrócić do tego, jak to było za czasów
tak,
Prawa i Sprawiedliwości.
Wrócimy tak? do tego, dlatego że ten model sprawdził się w praktyce.
Ale też była kwestia, że to może być upolitycznienie, tak? Bo to jednak jest minister z klucza partyjnego.
Podnoszono takie zarzuty. Tymczasem one okazały się niezasadne. Wiele mówiono o tym, że jeżeli dokona się rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, no to prokuratura będzie niezależna, będzie wolna od świata polityki i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywistość pokazała, że po pierwsze, ta niezależność prokuratury jest iluzoryczna. Widzimy to, pod jaką presją rządu znajduje się prokurator generalny. Prokuratorzy podlegli prokuratorowi generalnemu widzą to przecież, jak ich szef jest traktowany. Często musi biegać do pana premiera i wysłuchiwać różnych rzeczy. A premier trzyma prokuratora generalnego, użyję tego określenia, pod przysłowiowym butem i przez 10 miesięcy nie rozpoznawał sprawozdania z jego działalności. O cóż to chodziło? Ano o to, żeby los prokuratora generalnego był w rękach premiera. Żeby prokurator generalny miał tą świadomość.
Czy tu nie jest tak, że nawzajem jesteśmy jakoś tam zakładnikami, a nie chodzi o to, żeby właśnie respektować prawo, praworządność, sprawiedliwość, ale żeby to wszystko, no można by się chodziło jak w zegarku.
Ale proszę zwrócić uwagę, jak ten model funkcjonuje. Jeżeli obywatele wylewają swoje żale na funkcjonowanie prokuratury, do kogo mają te żale skierować? No najczęściej kierują je do rządu. To rząd powiada, przepraszam, to nie my, to niezależna prokuratura.
Że tak jest wygodniej? Tak jest lepiej?
Dla rządu jest wygodniej, bo nie ponosi odpowiedzialności wprost za to, co się dzieje w sferze bezpieczeństwa.
Tylko ludzie mogą kiedyś powiedzieć, no jak długo będzie się ktoś zasłaniał, tak?
A no właśnie. Natomiast de facto to rząd, a konkretnie premier, ma silny wpływ na prokuraturę. Mało tego, trzeba jeszcze podkreślić, że rozdzielając instytucję prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, osłabiono pozycję prokuratora generalnego względem podległych mu hierarchicznie prokuratorów. A więc można powiedzieć, że zachwiano modelem prokuratury w dość istotny sposób, bo z jednej strony prokuratura jest oparta na zasadzie hierarchicznego podporządkowania jednoosobowego kierownictwa, a z drugiej strony tak ograniczono kompetencje prokuratora, że trudno realizować tę funkcję. Dla przykładu, gdy prokurator generalny był zbulwersowany tym, że prokurator rejonowy w Gdańsku nie reagował na aferę Amber Gold we właściwy sposób, to nie mógł z poniedziałku na wtorek odwołać prokuratora rejonowego, tylko musiał się zwrócić do Krajowej Rady Prokuratury o wyrażenie zgody. To pokazuje, jaka jest sytuacja prokuratora generalnego. Prokurator generalny nie ma inicjatywy ustawodawczej, a więc nie ma wpływu w ogóle na kształt ustawy. Nie chodzi mi o to, żeby prokuratura miała możliwość przeforsowania w ustawie zapisów korzystnych dla prokuratorów. Nie o to chodzi.
Nie ma to dobrych stron, no bo znowu ktoś powie, że to takie no, taki wpływ polityczny, tak? Mógłby powodować tak, że z dnia na dzień możemy zmieniać sobie, czy wymieniać prokuratorów.
Tak, ale przecież trzeba podkreślić jasno. Pracowano ostatnio nad projektem ustawy o prokuraturze. I od tych prac odsunięto prokuratora generalnego i zespół prokuratorów przez niego wydelegowanych. Nie chodzi o to, bo przecież oni tam nie mieli decydującego głosu, ale mieli głos doradczy. Mówili z punktu widzenia prokuratury, mówili z punktu widzenia ścigania przestępczości, chcieli podzielić się z własnymi uwagami, spostrzeżeniami, jak ustawa powinna być skonstruowana. Rząd mógł uwzględnić te uwagi, mógł je odrzucić. Ale no nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby pracować nad ustrojem danej instytucji i nie korzystać z doświadczeń ludzi, którzy w tej instytucji pracują. Dalej, prokurator generalny nie ma prawa wydać rozporządzenia regulującego wewnętrzne funkcjonowanie prokuratury. Rozporządzenie, które jest określane mianem regulaminu prokuratorskiego, opracowywane i przygotowane jest przez ministra sprawiedliwości, również bez udziału prokuratora generalnego. A zatem uszyto prokuratorowi generalnemu taki garniturek, w którym on jest tak ciasny, funkcjonować nie może. Jednocześnie prokurator generalny nie odpowiada przed parlamentem. Sprawozdań nie składa parlamentowi, tylko premierowi. A więc widać bezpośrednią podległość, de facto podległość premierowi, ale jak jest coś złego w prokuraturze, to nie my, to nie rząd. Nie może być takiej
czyli
sytuacji.
Pytanie, że to nie jest jeszcze większe jakoś upolitycznienie sprawy
drogi
prokuratora.
Ojcze, ja się nie obawiam instrumentów prawnych, bo one są przejrzyste, są transparentne. Wiadomym jest, że prokuratura podlega ministrowi sprawiedliwości, który jest jednocześnie prokuratorem generalnym. Są jasno określone w prawie reguły. Natomiast bardzo niepokojem napawa mnie to, kiedy się mówi, prokuratura jest niezależna, nie odpowiada przed parlamentem, formalnie jest z dala od polityki, a z drugiej strony używa się instrumentów nieformalnego nacisku i egzekwowania od prokuratury zachowań korzystnych dla rządzących. I myślę, że to pokazuje, dlaczego wieloma sprawami w Polsce prokuratura nie mogła zająć się skutecznie. Prokuratorzy podlegli prokuratorowi generalnemu też czerpią z własnych doświadczeń. Skoro za czasów Prawa i Sprawiedliwości prokuratorzy ośmielili się ścigać prominentnych urzędników tego państwa, a więc łącznie z aresztowaniem nawet własnych ministrów. Ośmielili się, bo to było możliwe, dlatego że moje ugrupowanie przywiązywało wagę do tego, żeby ścigać bez względu na osoby. Myśmy nie oszczędzali własnych ministrów, własnych wysokich urzędników. Wychodząc z założenia, że w każdej rodzinie, w każdej organizacji mogą się znaleźć tak zwane czarne owce. I myśmy z tego wyciągali wnioski. No, niestety media tak to przekazały, nie doceniły tego. Patrzcie się, oni nie mają względu na osoby. Jak wszedł w kolizję z prawem, to nieważne. Czy to jest minister, dyrektor departamentu, oni robią z nim porządek. Nie. Przekaz medialny był taki. Patrzcie się, kogo oni w rządzie mieli. Więc odwracano uwagę.
Bardzo dziękuję. Dziękuję. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan poseł Stanisław Piotrowicz. Dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.